Dzień dobry Państwu, witam Państwa w podcaście SI. Dzisiaj mamy 10. odcinek z podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywa...
Paweł Wielgus, jubileuszowo witam Państwa.
Tak, Paweł Wielgus, którego możecie znać z poprzednich 9 odcinków. Podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych ukazuje się co tydzień w poniedziałek i może go regularnie ściągać z naszej strony, bądź też subskrybować przez iTunes. Podcast SI zawiera bieżące komentarze na temat aktualnej działalności stowarzyszenia oraz aktualnych spraw rynkowych. W tym tygodniu podcast zostanie podzielony na dwie części, a więc krótko wspomnimy o bieżących działaniach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, natomiast drugą część podcastu poświęcimy na omówienie spraw podatkowych. Paweł, z czego to wynika? Kończy nam się kwiecień chyba, tak?
No dokładnie. Do końca kwietnia wszyscy inwestorzy giełdowi mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-38. Do tego czasu, a dokładnie rzecz biorąc do końca lutego, powinniście Państwo otrzymać już PIT-8C.
Dobra, moment, bo to będziemy o tym mówili. To za chwileczkę, tak?
Ale zapytałeś mnie o terminy, a to są dwa najbardziej istotne.
No dobrze. Czyli do 30 kwietnia musimy złożyć, a i do tego teraz o tym mówimy, gdyż jakby, nie wiem, mimo tego, że podatek rozliczamy już bodaj, że będziemy piąty raz chyba rozliczali podatek, z tego co się orientuję, to nadal są wątpliwości, gdyż jest to jeden z najbardziej skomplikowanych podatków.
No, w definicji jest prosty. W rzeczywistości okazuje się, że jest bardzo wiele wątpliwości. Różnego rodzaju inwestycje rozliczane są w rzeczywistości w inny sposób, ale o tym może za chwilę.
Właśnie. Powiedzmy kilka z... i na sam koniec, dobrze przypomniałem sobie, rozstrzygniemy konkurs na nazwę podcastu. Dzisiaj jest jubileuszowy 10. podcast. Od następnego razu albo od końcówki tego podcastu będziemy nazywać się inaczej niż po prostu podcast SI. Jeżeli chodzi o bieżące działania stowarzyszenia, to przypominałem Państwu, została przedłużona oferta First Minute na konferencję Wall Street i trwa ona tylko i wyłącznie, już na pewno wiem, że nie będzie przedłużana do 10 kwietnia. To jest do końca tego tygodnia. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Adres strony jest www.wallstreet.org.pl i przypomnę, do końca tego tygodnia została przedłużona oferta First Minute. Wynika to z tego, że bardzo dużo ludzi, zastanawiasz, to nie jest takie proste, okazuje się wziąć tam wolny, jednak zdecydowaliśmy na udział w tej konferencji. Inwestorzy dzwonili do biura, prosili o przedłużenie tej oferty i specjalnie dla Państwa ta oferta została o parę dni przedłużona. Rzeczy, które się zakończyły, to zakończył się konkurs lider rynku kapitałowego. Pamiętasz, Pawle, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Tak, tu powiedzieliśmy, że wygrał pan Piotr ze Zgorzelca. I teraz tak, jeżeli ktoś chce poznać pana Piotra, to jutro w Warszawie jest rozdanie nagród.
Ja nie wiem, może ja będę wracał do siebie, do domu na święta, może zajadę.
Do Zgorzelca, tak?
Tak, Zgorzelec to moje tereny, jak pan Piotr...
Tak, będzie nową Ibizą przejeżdżał przez sobie Zgorzelca, jak zauważysz, to może...
Z ogromną przyjemnością z panem Piotrem w Zgorzelcu umówię się na jakąś kawę.
Tak jest, więc jeżeli ktoś chce poznać jutro osobiście pana Piotra, to w dniu jutrzejszym na głównej sali notowań, na sali giełdy papierów wartościowych jest rozdanie nagród. I tam wiem, że jest jakiś przewidziany wykład, który będzie poprowadzony przez przedstawiciela biura maklerskiego Alior Banku, po czym rozdanie nagród. Myślę, że pan Piotr zabierze głos. Zapytałem się go, panie Piotrze, jak pan to zrobił? Jak to się panu udało? Konkurs był trudny. Ja obserwowałem po kolei, jak te wszystkie etapy przebiegały. No i to nie było tak, że zwycięzca był rozstrzygnięty od trzech etapów już przed końcem, gdyż tam pan Piotr miał ewidentne potknięcie w przedostatniej rundzie. Gdyż nie poszło mu. Runda o bodajże, nie pamiętam teraz dokładnie, chyba o funduszach inwestycyjnych ewidentnie mu nie podeszła, co spowodowało, że walka trwała chyba tam do ostatnich godzin. Do ostatnich godzin tej niedzieli, kiedy się konkurs skończył. Także było ciężko. No, w konkursie wzięło generalnie bardzo dużo ludzi. Ten konkurs był bardzo wyrównany i tych 30, tak, które wydawało mi się, że to będzie niemożliwe, żeby padały, to padło strasznie dużo. Dobrze, i jeszcze jedna rzecz, też w zeszłym tygodniu zakończyła się nasz jeden projekt, jest to projekt Akademia Tworzenia Kapitału, czyli projekt szkoleniowy realizowany we współpracy z domem maklerskim X-Trade Brokers. No, odbył się w 5 miastach Polski, teraz w piątek był ostatni cykl wykładów w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad kilkaset osób w całym projekcie.
W całym ATK. To tak. Ja co prawda mam tutaj dostęp do informacji z wewnętrznych jako pracownik stowarzyszenia, ale pozwolę sobie powołać się na weekendowe wydanie parkietu, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło ocenieni. Cały projekt ATK został bardzo ciepło oceniony przez dziennikarzy i nie tylko. W całym cyklu szkoleń wzięło udział ponad 600 osób.
O, super, bardzo fajnie. Bardzo, to bardzo, bardzo dużo. Na 5 spotkań, 600 osób, wychodzi ponad 100 osób na spotkanie. Bardzo fajnie. Generalnie, proszę Państwa, my widzimy potrzebę organizowania takich projektów edukacyjnych, taką wiedzą bardzo podstawową, jak Akademia Tworzenia Kapitału. No i tak jak w 2007 roku, no, mieliśmy, powiedziałbym, wypadek przy pracy, nie zorganizowaliśmy ani jednej edycji ATK, tak w tym roku już była jedna i na pewno chcemy na jesieni zrobić, no, oczywiście o innej tematyce, żeby się nie powtarzać, ale na pewno na jesieni odbędzie się jeszcze jedna edycja Akademii Tworzenia Kapitału, więc proszę Państwa, tradycyjnie trzeba śledzić naszą stronę, zapisać się na nasz newsletter, słuchać naszego podcastu i na pewno dowiedzą się Państwo o kolejnej edycji. Tak, to tyle, jeżeli chodzi o bieżące działania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Przejdźmy do drugiej części. Tak jak żeśmy już zasygnalizowali, będziemy mówili o podatkach. Paweł, mam przed sobą taką tabelę dochody budżetu z podatku giełdowego. Może odczytam to przygotowaną przez Puls Biznesu. W pierwszym roku, w 2004, wpływy z tego podatku to jest 540 milionów złotych. W drugim, w 2005, 770 milionów. W trzecim, 1 700 000 000, to był 2006. I w 2007, 2 miliardy 100 milionów. Jestem bardzo ciekaw, jaka kwota będzie za 2008 rok.
No, chyba zdecydowanie mniejsza.
My prowadzimy, jak wiesz, to ogólnopolskie badanie inwestorów. Ono już trwa miesiąc. Mamy około, no nie pamiętam dokładnie, ale już pewno kilkaset odpowiedzi. Ja przeglądałem te odpowiedzi, tak, no mniej więcej, tak, przeglądałem. Zdecydowana większość odpowiedzi jest taka, że inwestorzy ponieśli stratę. Deklarują, że w 2008 roku ponieśli stratę.
No jakbyś mnie zapytał na podstawie informacji, które docierają do działu interwencji, powiedziałbym, że jednak 90% inwestorów za 2008 rok nie zapłaci podatku.
Tak. No właśnie, teraz tak, ten podatek, tak jak mówiliśmy na początku, mimo że w założeniach jest bardzo prosty, tak, trzeba zapłacić podatek od tego, co nie wiem, wygrało się, tak, jak od zysku na giełdzie, to jest tak jak prosto się to powiedziało, tak proste to nie jest. Z czego wynikają Twoim zdaniem te problemy, że z roku na rok coraz, no nie wiem, nie mówię, że coraz więcej, ale wciąż są te problemy, że ten podatek, nie wiem, te sprawy prawne, nie powiem, nie uklepały się przez lata i ciągle ci inwestorzy nie za bardzo wiedzą momentami, jak to zrobić.
Po pierwsze, sam sposób, sama metodologia rozliczania strat jest dość nietypowa. Podatek sam w sobie jest prosty, rozliczanie strat jest nietypowe, myślę, że o tym powiemy jeszcze za chwilę. Po drugie, ustawa nie mówi wyraźnie, to znaczy inaczej, ustawa mówi wyraźnie, co jest kosztem uzyskania przychodu, natomiast nie do końca wiadomo, jak ten zapis interpretować. Trzecią rzeczą, która przysparza trudności inwestorom, jest fakt, że różne rodzaje inwestycje w różne rodzaje instrumentów bądź też fundusze inwestycyjne rozliczane są w inny sposób i czasami można je ze sobą łączyć i rozliczać w całości, ale nie zawsze daje się to zrobić. I powiedziałbym,
że... Nie rozumiem, dlaczego z czego to wynika. Może byś podać przykład takich inwestycji, których nie wiem, powiedzmy zysku z jednego i drugiego, albo nie wiem, zysku z jednego i straty z drugiego nie wolno skompensować?
Już mówię. To może już przejdziemy tak konkretnie do akurat tego problemu. Większość z Państwa wie, być może i wszyscy, że podatek od zysków z tytułu umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych pobierane są automatycznie przez instytucję finansową, czyli przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W momencie wypłaty ten podatek jest odprowadzany automatycznie. Tak samo jest z lokatami bankowymi.
No dokładnie, jeżeli mam pieniądze w banku, to są na jakiejś tam lokacie, to się w ogóle nie martwię o żadne PIT-y i tak dalej, dokładnie, bo ten podatek sam końcu.
Dokładnie tak, ponieważ ten podatek jest automatycznie odciągany, więc nie ma tutaj nawet technicznej możliwości, żeby później rozliczyć ten podatek i zbilansować.
Skompensować z jakąś stratą.
Dokładnie, na przykład z tytułu sprzedaży akcji. Ale nie wszystkie osoby i nie wszyscy inwestorzy wiedzą, że można na przykład spokojnie łączyć zyski i straty wynikające z inwestycji w akcje, w kontrakty terminowe, jakiekolwiek instrumenty na rynku terminowym, na rynku kasowym.
Można.
Tak, również obligacje, jeśli zostały nabyte przez rachunek maklerski.
A z ciekawości takie coś, jeżeli ja poniosę stratę na funduszach, co jest tak, nie było wielką sztuką w ostatnim roku, a miałbym zysk na akcjach, czy takie coś mogę skompensować?
Nie, nie możesz. Nie możesz.
Tak dlaczego?
Nie wolno, to są zupełnie dwie odrębne porcje przepisów prawa, dwie odrębne ustawy, które regulują te kwestie. ustawa podatkowa jest jedna, ale jeśli chodzi o sposób działania tak, znaczy to było dwóch tego typu inwestycji, tutaj jest problem. To jest bardzo mocno rozdzielone. Zobacz, że w przypadku funduszy inwestycyjnych mamy dość absurdalną sytuację, że nawet jeśli bilansowo poniosłeś stratę, to i tak możesz zapłacić podatek.
Tak, na jednym funduszu jestem zysk, na drugim stratę, razem mam stratę, ale to się nie zbilansuje.
Dokładnie.
Tak?
Chyba, że nabyłeś jednostki uczestnictwa funduszy w ramach parasola.
No tak, i że wtedy to możesz, no wiem, kiedy przenosić, fakty, to jest tak, jeden rachunek. Tak,
dokładnie, można. Dopiero na samym końcu to wszystko zostanie zbilansowane, można tutaj nawet konwertować, czy przede wszystkim właśnie konwertować jednostki pomiędzy jednym funduszem a drugim.
Może wyjaśnijmy, że ten parasol taki skrót myślowy od funduszu parasolowego.
Tak, dokładnie.
Jasne. Pawle, tutaj ukazał się w zeszłym tygodniu artykuł w Pulsie Biznesu, w którym jesteś autorem tego artykułu, chociaż zdjęcie jest nie twoje. Nie wiem, jak to się stało, ale...
No, próbowałem doszukać się podobieństwa.
Tak, to był moment, rozumiem, tak? Dobra. Pokazaliśmy inwestorom takie kilka, powiedziałbym, żelaznych zasad, o których należy pamiętać przy rozliczaniu tego podatku. Bo jeżeli ktoś jest, powiedziałbym, biernym inwestorem, tam 4 transakcje rocznie, to taki PIT, ten, który dostanie z biura maklerskiego, to de facto on musi go tak przepisać prawie, że kropka w kropkę, prawda?
Tak, chyba że ma kilka rachunków.
Chyba tak, no, to się musi je razem
inwestycyjnych. Razem to wtedy sumować. Oczywiście dodaje odpowiednie pola z różnych PIT-ów 8C. Mhm. To, co winie na sam koniec, wpisuje do PIT-u 38.
Tak, to jest proste. No ale właśnie, to jest proste. W przypadku, powiedziałbym, zdecydowanej większości inwestorów, no ale jednak jest spora grupa inwestorów, która no, gdzieś ma tam różnego rodzaju problemy. Na przykład, nie wiem, kupuje akcje w ostatnie 2 dni albo sprzedaje akcje w ostatnie 2 dni roku.
To jest ciekawy problem.
Tak, tak i tak dalej. Albo na przykład, nie wiem, korzysta ze szkoleń, kupuje prasę, kupuje książki i tak dalej, no i oni chcieliby również to rozliczyć. Dobrze, jakbyśmy mogli tutaj mniej więcej przez te punkty tak...
To no, zacznijmy od tego, od czego ty już zacząłeś.
Przepatrzyć, prawda?
I może od tych ciekawe... 3 dni nieszczęsnych.
Właśnie, 3 dni. Mhm. Przypomnij
jak to jest? Jak jest? Kupujesz akcje 30 grudnia.
Nie, bo to kupuję, to może na przykład sprzedaję akcje 30 grudnia i ponoszę na nich stratę. Czy mogę rozliczyć tę stratę w tym roku, czy nie?
Moim zdaniem tak i zdaniem...
Naszych ekspertów, tak.
Naszych ekspertów i nie tylko.
Zdanie Ministerstwa Finansów, tak, a zdaniem biur maklerskich nie.
To jest najważniejsza sprawa. Okazuje się, proszę Państwa, że praktycznie wszystkie domy maklerskie rozliczają transakcje giełdowe przez pryzmat T+3.
Przyznam się, Paweł, jeszcze taki trend zrobię. Nie wiem, co jest ten T+3. Nie rozumiem tego, tak? Dlaczego w Polsce jest T+3, a nie w dobie, nie wiem, obrotu elektronicznego T+1 sekunda? Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to ta zmiana praw własności, tak, które wynikają na przykład, nie wiem, prawo do dywidendy, prawo do możliwości wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu. Czemu to, skąd jest T+3? Ja potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, w latach 80., kiedy w Nowym Jorku była giełda, że ci maklerzy machali tam rękami. Tak, że tak, to było skomplikowane rozliczenie, trzeba było pod koniec sesji zebrać papiery, rozliczyć, popatrzeć, to było na to, był na to potrzebny dodatkowy czas. Dlaczego dzisiaj w dobie handlu elektronicznego, skoro ja mogę coś kupić o 9, sprzedać o 10, odkupić o 11, sprzedać o 12 i wszystko jest dobrze, czemu jest T+3? Nie potrafię tego zrozumieć.
A myślę, że to jest temat dość ciekawy do dyskusji, moglibyśmy poświęcić na to niechale któryś podcast przez pryzmat również przyszłej możliwości zrezygnowania z usług KDPW jako spółki, w ogóle jako spółki, tak. I w kontekście również regulacji MiFID-u i prywatyzacji giełdy i KDPW właśnie, to jest dość, myślę, interesujący temat, ale to chyba na przyszłość.
No zobacz, ale dokładnie, teraz jakby, nie wiem, moje narzekania, że jest T+3 nic nie zmienił. T+3
absolutnie
jest, w związku z tym biura maklerskie podchodzą tak, że jeżeli coś kupię, załóżmy, że 30 grudnia, powiedzmy, jest sesja giełdowa, to według biur maklerskich, to w ogóle tak, że nie wiem, gdy była prawo do dywidendy, to nabywam je po 3 dniach, czyli już 2 stycznia.
Dokładnie tak.
No więc jeżeli ja sprzedam te akcje 30 grudnia, poniosłem na nich stratę, to zgodnie z tym, co teraz się dzieje, z tym to interpretacją biur maklerskich, to mogę tą stratę rozliczyć, ale w kolejnym roku.
Dokładnie tak. A no, nie zawsze inwestorom o to chodzi, kiedy zamykają pozycję pod koniec roku. Teraz, Michale...
A nasze zdanie jest inne.
Nasze zdanie jest inne. I teraz powiem tak. Jeśli Państwo otrzymacie PIT 8C, gdzie transakcje z końca grudnia będą już zakwalifikowane jako transakcje z przyszłego roku, to prawdopodobnie nic nie da się z tym zrobić. Chyba że jesteście Państwo, macie Państwo na tyle samozaparcia i determinacji, że
potraficie Państwo wyliczyć.
Potraficie Państwo sami wyliczyć, mając PIT 8C z domu maklerskiego plus historię Waszych transakcji z rachunku, można spokojnie samemu to przeliczyć. Pamiętajcie Państwo, że to, co znajduje się na PIT 8C, nie jest informacją wiążącą. Sam dom maklerski mówi o tym, że jest to podstawa do rozliczenia podatkowego, ale proszę się za bardzo do takich informacji nie przywiązywać. Domy maklerskie same się zabezpieczają na wypadek popełnionych błędów.
Tak, to jest taka instrukcja, klauzula.
Dokładnie. A skąd w ogóle, Michale, wynikają nasze wątpliwości tutaj? One wynikają z postanowienia jednego z urzędów skarbowych, które zostało wydane 29 października 2008 roku. Osoby zainteresowane, bardzo prosimy o kontakt. Ja oczywiście sygnaturę tej decyzji jak najbardziej przekażę. Można ją znaleźć na stronach internetowych.
Jest artykuł w styczniowym numerze akcjonariuszy.
Również, który właśnie.
Bardzo, bardzo szczegółowo jest to rozłożone na części pierwsze.
Dokładnie tak. I tam naczelnik w imieniu ministra finansów przychylił się do takiej interpretacji, że jeśli ktoś coś kupuje 31 grudnia, to powinno być to zaliczone, czy sprzedaje, to powinno być to zaliczone
do tego, na konto roku, podatku, tego, to robi.
Do podatku właśnie za ten rok. Mhm. W związku z tym, no, my Państwa zachęcamy, oczywiście jest to rzecz, którą zdecydowanie trzeba zmienić, ona wprowadza niepotrzebne zamieszanie, natomiast czeka nas jeszcze długa droga i najprawdopodobniej z domami maklerskimi będziemy musieli walczyć. Natomiast, muszę Państwu powiedzieć już ciekawą rzecz, jedno z dużych biur maklerskich już się do nas zwróciło z prośbą o komentarz w tej sprawie, o przekazanie materiałów i wyrazili tutaj wstępne zainteresowanie, przynajmniej sprawiają wrażenie, że się nad tym będą zastanawiać, czy rzeczywiście mają rację i będą przez kolejne lata rozliczali PIT 8C w taki sposób, jak robią to teraz, czy zmienią tą metodologię?
Myślę, że nie wiem w ogóle skąd absurdalny pomysł, że wszystkie biura razem wymyśliły na samym początku, że będą to robiły tak, jak robią. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. No ale dobra, to zostawmy to. Ale generalnie, gdyby Państwo chcieli to zrobić, taką, no nie wiem, taką korektę tego, co Państwo macie w tych PIT 8C, to trzeba mieć wszystko udokumentowane. Przed ewentualnym postępowaniem przed urzędem skarbowym, nie można powiedzieć, ja tam pamiętałem, że miałem transakcje jakoś inaczej, trzeba mieć te transakcje udokumentowane.
Historia rachunku,
która wyraźnie pokazuje, że kupiłem po 100 zł, sprzedałem po 50 w dniu 31 grudnia, zakładając, że była sesja giełdowa i poniosłem na tym stratę, i która powinna być zaczęta w tym roku, to też będzie skutkowało tym, że trzeba będzie to potem uwzględnić w korekcie w następnym roku, bo to już nie będzie mogło być zaliczone do straty w następnym roku. Dobrze, tutaj mi się to jeden z punktów, które tutaj widzę i który moją uwagę przykuł, to jest punkt nazwany szkolenia książki komputer.
Mhm. Czyli ogólnie rzecz biorąc koszty uzyskania przychodu.
Tak jest, bo o ile wiemy, że do kosztów uzyskania przychodu zalicza się koszty nabycia akcji, tak jak przychodem są koszty, przychody ze sprzedaży akcji, tak, inwestorzy, no to mają jakieś narzędzia pracy, tak? To oni nie tylko składają zlecenia, oni czymś.
Tutaj z takich opłat stałych i uwzględnianych niejako automatycznie to są jeszcze na przykład prowizje.
Tak, prowizje maklerskie.
Prowizje maklerskie, prowizje za prowadzenie rachunku również, chociaż nie zawsze są automatycznie uwzględniane w PIS 8C i też o tym warto pamiętać.
A prowizja od kredytu na zapisy na akcje w ofertach publicznych.
Tak, jest to zdecydowanie koszt uzyskania przychodu, przy czym nie jest on nigdy uwzględniony automatycznie w PIT 8C.
Nie jest?
Nie jest.
Czy musimy sobie sami to zrobić?
Musimy sobie sami.
Bo są, pamiętam takie sytuacje, nie wiem, przy dużych prywatyzacjach i przy bardzo dużych lewarach, tam razy 20, razy więcej, tak? Albo razy 99, jak kto woli, to było tak, że tych akcji inwestor dostawał, nie wiem, za procent pieniędzy, które się zapisywał, a prowizję musiał zapłacić od tego ogromnego kredytu.
I teraz, proszę Państwa.
I są to, moim zdaniem, są to jego koszty. Są
i masz, Michale, rację, zdecydowanie są. Przy czym warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. 2008 rok, podatkowy 2008 rok, jest ostatnim rokiem, w którym możemy rozliczyć wszystkie koszty związane z kredytem. Od 2009 roku będziemy mogli rozliczać tylko tą część kosztów, która w rzeczywistości, czy tą część kosztów, która jest proporcjonalna do liczby zakupionych akcji. Tak.
Jeżeli ktoś weźmie ten lewar raz 100, a dostanie akcję za 1%, to odliczy tylko koszty kredytu tego 1%.
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie tak.
To jest bardzo skąd się wziął? To niekorzystne.
Jest to niekorzystne, tym bardziej, że do momentu przydziału akcji musimy już ponieść wszystkie koszty od całego kredytu. No natomiast tutaj muszę Cię troszeczkę, Michale, uspokoić. Idę o zakład, że w najbliższym czasie, w najbliższych latach, przez bardzo długi czas nie będziemy mieli do czynienia z kredytami lewarowanymi aż tak mocno.
Nie, no ja rozumiem,
ale... Komisja Nadzoru Finansowego bardzo krytycznie się w tej chwili wypowiedziała w stosunku odnośnie takich właśnie
kredytów. No tak, ale lewar razy 4, razy 5 potrafię sobie wyobrazić przy dużej prywatyzacji. Albo przy jakimś mocnym debiucie.
Tak, zdecydowanie tak.
I dlaczego nie mam No, ludzie będą brali kredyty razy 5.
No ale to ja rozumiem Twoje oburzenie, Michale. Ja też nie jestem z tego powodu zadowolony, ale powiem Ci, że są dużo ciekawsze rzeczy, luki w prawie.
Nie, no oczywiście. Tylko...
Te przepisy podatkowe są bardzo niedoskonałe. Niestety, jak to zwykle bywa, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a w tym przypadku konkretnie o pieniądze podatnika czy inwestora. Tak,
tak, jak tu utrudnić życie podatnikowi?
Będzie musiał ponieść koszty pewnej niefrasobliwości, niekonsekwencji, braku konsekwencji.
O tych kosztach jeszcze. Co jeszcze możemy zaliczyć do kosztów?
Wszystko, co możemy, wszystko do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć wszystko, dzięki czemu uzyskaliśmy przychód. To było niezbędne do uzyskania przychodu.
O, to Urząd Skarbowy zawsze będzie powiedzieć, że skoro ja kupuję parkiet, tak, jestem inwestorem, który żyje z tego, nie, może nie żyję, jestem z, tak, korzystam, kupuję, mam prenumeratę parkietu, Pulsu Biznesu, czegokolwiek, jakiegoś pisma finansowego, że Urząd Skarbowy zawsze będzie powiedzieć, to nie było mi niezbędne do zawierania transakcji. No faktycznie, niezbędne mi nie było, tak, ale ja się dzięki temu uczę, to jest moje narzędzie pracy.
Dokładnie, są rzeczy, które łatwo w ten sposób rozliczyć, a są takie, gdzie nie można tego zrobić. Ważną zasadą jest to, żeby pamiętać, że to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że dany koszt musiał podatnik ponieść w celu uzyskania swoich przychodów.
No ale to nie jest tak, że jeżeli ja kupuję książkę, kupię sobie książkę w WIKPRESu, no nie wiem,
jak inwestować na giełdzie. No tak. To w takiej sytuacji, jeśli jesteś aktywnym inwestorem, no to absolutnie nie ma tutaj żadnego problemu, bo takiej książki nie wykorzystasz do zupełnie niczego innego, tylko do poszerzania swojej wiedzy odnośnie inwestycji giełdowych.
No ale pani z Urzędu Skarbowego zawsze będzie mogła powiedzieć.
No ale panie z Urzędu Skarbowego może
powiedzieć. Ta książka
powiedzieć,
nie jest niezbędna do tego, żeby inwestować.
Panie z Urzędu Skarbowego może powiedzieć wszystko. No ja wiem, że rzeczy, które ja w tej chwili mówię, one są dość odważne, bo one namawiają naszych słuchaczy do tego, żeby walczyć z urzędami skarbowymi, co najprawdopodobniej skończy się na wezwaniach, kontrolach i tak dalej. Natomiast jestem przygotowany na to, żeby żeby oczywiście pomóc Państwu, jeśli taka potrzeba będzie, a podejrzewam, że będzie, i żeby jednak naprawdę tutaj z wyciągniętą kopią w stronę urzędów skarbowych jednak w najbliższym czasie uderzyć.
Może nie nawołujmy na razie do burzenia budynków urzędów skarbowych, tylko wymieńmy jeszcze co można. Czy tak, te książki z inwestowania,
tak, tylko
różnego
zobacz,
rodzaju,
Michale, że...
kupno prasy, tak?
Tak, tylko musi być to prasa stricte branżowa, czyli może to być parkiet, może to być Puls Biznesu, natomiast jak ktoś kupuje Rzeczpospolitą, gdzie są również strony gospodarcze, no ale jednak Rzeczpospolita jest ogólnie gazetą o innym charakterze.
Może być problem.
To samo dotyczy się książek. Jeśli kupisz książkę o na przykład ekonomii albo o kryzysach finansowych, to są to książki, które są pomocne w zrozumieniu mechanizmów giełdowych, natomiast Urząd Skarbowy zawsze może argumentować, że może pan się interesować ekonomią, ale nie musi pan wcale grać na giełdzie.
No tak, to jest ta moja wątpliwość.
Czyli to chodzi o bardzo mocno...
Że teoria fal Eliota, to ja sobie kupiłem to beletrystycznie, bo...
No ale teoria fal Eliota...
Bo jestem zwolennikiem temu, żeby Eliotowi dać nagrodę Nobla, tak?
Na przykład.
A nie tego, że się interesuje giełdą.
To jest właśnie, proszę Państwa, dostajemy takie pytania również odnośnie wliczenia wydatków na komputer.
No właśnie, największy hit. Komputer.
Tak, największy hit. Obawiam się, że jesteście Państwo tutaj, czy my jako podatnicy w ogóle jesteśmy na z góry przegranej pozycji, dlatego że pamiętajmy, że obowiązek udowodnienia, że to są koszty uzyskania przychodu, spoczywa na nas. W związku z tym musimy udowodnić, że wykorzystujemy komputer tylko i wyłącznie do inwestycji giełdowych i do niczego innego. Tego się w praktyce nie da zrobić po prostu, bo komputer, żeby mógł być wykorzystywany do inwestycji giełdowych, już jest podłączony, czy musi być podłączony do internetu. Inwestor będzie przeglądał różne informacje, zajrzy 2 czy 3 razy na jakiś portal informacyjny, niekoniecznie związany z giełdą.
Sportowy.
Sportowy, po to są komputery, prawda? Udowodnienie że kupiliśmy komputer tylko w celu inwestycji giełdowych jest praktycznie niemożliwe.
No tak, ale
co innego z oprogramowaniem.
Ale gdybyśmy wliczyli, nie wiem, połowę ceny tego komputera i zadeklarowali, że połowę czasu to ja tutaj kupuję tego... stare monety na Allegro, a połowę, bo to jest moje hobby, a połowę czasu je inwestuję.
Nie da się tego zrobić, Michale, nie da się tego zrobić, bo jeszcze raz podkreślam, obowiązek udowodnienia spoczywa na nas. Jak chcesz, spróbuj rozliczyć 60% wydatków na komputer, ale udowodnij, że 60% czasu przy komputerze niewykonalne. Spędzasz...
Niewykonalne. To jest w tym momencie tak naprawdę dobra wola urzędnika skarbowego, tylko wierzę panu albo nie wierzę panu.
Tylko i wyłącznie.
Przyznam się, że to jest... A na przykład takie rzeczy jak konferencja Wall Street.
Jak najbardziej można. Branżowa konferencja, jak najbardziej można, wydatki na Wall Street, wszystkie praktycznie imprezy, które organizuje stowarzyszenie, uznać za koszt uzyskania przychodu.
Brakuje moim zdaniem w PKD takiego punktu inwestor giełdowy, że można prowadzić było działalność gospodarczą jako inwestor giełdowy. Znam jednego inwestora giełdowego, dosyć dużego, który na przykład regularnie jeździ po walnych i spotyka się na przykład po tych walnych, przed walnymi z członkami rad nadzorczych, z zarządami, no i on tak powiedział mi wprost, ja idę z nimi na wódkę, ja muszę tą wódkę wypić, żeby móc załatwić jakiś deal, jakiś interes, tak? Interes. Czemu ja nie mogę ponieść kosztów reprezentacyjnych i tak dalej? I tak dalej. Ja no, obawiam się, że z tym może być problem. No, w przypadku, oczywiście to już jest przykład skrajny, tak? Nikt nie chce rozliczać alkoholu jako kosztów prowadzenia, tak? Jako kosztów tutaj wynikających z inwestycji giełdowych, ale generalnie jest jednak cała masa kosztów, że ktoś jedzie na walne, wydaje pieniądze na bilet, tak, nie ma go cały dzień i tak dalej. No i dla mnie pieniądze na bilet kolejowy do, tam nie wiem, gdzie ty będziesz na telefonie, albo do Płocka, tak?
Do Płocka.
I z powrotem powinny być, lub być indywidualnym inwestorem giełdowym rozliczone. No, obawiam się, że być ciężko
rozliczyć wycieczkę. Poruszyłeś ten kolejowy temat, to obawiam się, że wyjazdów na walne również nie można.
A ten inwestor, o którym myślę, jest, no powiedziałbym, już w pełną gębą zawodowym inwestorem giełdowym, o którym się. No i on jeździ po tych walnych, ponosi te koszty. No i co? No i niestety tak to musi.
Wiesz, no to ponosi. Po prostu.
Jasne, tu mamy przykry. Póki co nie jeszcze długo. Dobrze.
No ale z drugiej strony, Michale, jak ty przyjeżdżasz do pracy w stowarzyszeniu, to tobie ktoś za paliwo oddaje?
No ale jest coś takiego jak koszty uzyskania przychodu przy normalnym pracy.
Jest. Tutaj też
i to, są. I tam są właśnie ukryte na przykład takie rzeczy jak koszty paliwa i tak dalej. Dobrze, to co mi się tutaj jeszcze jakby z ciekawych punktów tutaj rzuca w oczy. Dywidenda to nie zysk.
No, ten może tytuł troszeczkę jest nieszczęśliwy, bo dywidenda oczywiście jest zyskiem inwestora czy akcjonariusza.
To właśnie jest natomiast to
tak, w tym sensie nie jest zyskiem, że nie wolno kompensować tego zysku ze stratami z innego tytułu, na przykład z tytułu sprzedaży kontraktów czy akcji.
Ale to wynika z tego, że...
Tu jest podobny mechanizm jak w przypadku TFI albo lokat. Ten podatek odprowadzany jest automatycznie przez...
No,
spółkę, więc
która wypłaca nam tę dywidendę i ona
jako
już
akcjonariusze
tam...
dostajemy kwotę netto
już po odprowadzeniu
wolną,
podatku.
Tak, po odprowadzeniu podatku. Nie ma tutaj technicznej możliwości, ale takie pytania mieliśmy, bo w momencie, kiedy się wypełnia PIT 38 samemu, kiedy ma się trochę tych kosztów i trzeba rzeczywiście ten PIT 8C zmienić, nie wolno go, czy nie chce się go tak wprost przepisać na PIT 38, no to inwestorom przychodzą różne ciekawe pomysły do głowy i bardzo często oni nie zastanawiają się, co się dzieje z tym podatkiem od dywidendy, że to spółka ten podatek już
dzieje
pobiera,
odprowadza
do urzędu skarbowego.
Dzieje się to samo z odsetkami z lokat bankowych. My tego de facto gdzieś tam nie widzimy, dostajemy kwotę.
Tak, także to są zupełnie niezależne zyski. Tak samo, proszę też pamiętać, że mniej więcej ta sama zasada panuje w przypadku, kiedy ktoś prowadzi inwestycje w ramach działalności gospodarczej. To wszystko, o czym mówimy, możliwość bilansowania zysków ze stratami, odpisy strat dotyczą tylko i wyłącznie osób indywidualnych. Jeśli ktoś na przykład inwestuje jako Jan Kowalski, ale jednocześnie ma firmę, która również prowadzi inwestycje, to w żadnym wypadku nie wolno mu bilansować jego własnych zysków z zyskami bądź stratami jego firmy.
Dobrze, tutaj bardzo taki punkt poświęcony spółkom, które już zostały wycofane z obrotu giełdowego. Co zrobić z akcjami, jeżeli ktoś zadzwoni, przepraszam, bo ja tu już mam akcję Elektrimu, albo tam nie wiem czego.
Akcjami Elektrimu akurat handluje się. Tak, można z akcji Elektrimu spokojnie zbyć. Można je również kupić bez absolutnie najmniejszego problemu. Natomiast
A z ciekawości, jaka jest cena? Nie
w
kojarzysz mniej
tej chwili
więcej?
nie pamiętam. Zresztą nie chcę też mówić, bo jeśli nie trafię albo się pomylę, to
Dobra, okej, to
tak.
nie. No dobra, ale mamy jakieś akcje spółki, które zostały wycofane z obrotu,
To
tak,
już.
albo upada, albo zaraz ma upadać, tak, i co zrobić z takimi
Przede
akcjami?
wszystkim interesować. Trzeba wyłapać moment, w którym spółka zostanie wycofana z giełdy, czyli śledzić komunikaty giełdowe. Do tego momentu zawsze możemy akcje sprzedać na giełdzie. Później jest szansa sprzedaży tych akcji poza rynkiem regulowanym. O tym już też wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast jeśli ktoś już przegapi absolutnie wszystkie terminy, to na końcu ma jeszcze prawo do podziału majątku. Jeśli nic z podziału majątku dla niego nie zostanie, to najlepiej na samym końcu ostatecznie te akcje sprzedać za przysłowiowy 1 grosz,
No, to,
żeby uzyskać korzyść
no
podatkową na
właśnie,
przyszłe lata.
no bo do tego dążę, bo skoro rozliczamy straty, nie wątpię, że w tym roku raczej przychody z podatku giełdowego będą nikłe, ale no, potrafię sobie wyobrazić sytuację, że za 2-3 lata tak wróci okres prosperity i znowu jakby minister finansów będzie zacierał ręce, to z
Tak.
punktu naszego punktu widzenia
Te straty
inwestorów,
mogą być korzystne.
jakiejś tam optymalizacji podatkowej, to teraz, skoro już rozliczamy te straty, to zróbmy to, prawda? Zróbmy to, zbudujmy tą poduszkę, jakby to być podatkową, dobrze tego sformułowania użyłem, tak? Po to, żeby w przyszłych latach, jak już będziemy osiągali wspaniałe zyski z kolejnej hossy, by móc chociaż część tych zysków uchronić i zbilansować z tymi stratami, które teraz, no zapewne większość z nas poniesie, poniosła, prawda? Czyli warto sprzedać takie akcje, które kupiliśmy po nie wiadomo ile, po groszu, chociażby, komukolwiek, prawda?
Komukolwiek możemy znaleźć, to już jest taki prosty przepis. Załatwiamy to po prostu z kolegą.
Tak, który kupuje od
Tak,
nas.
on te akcje kupuje, spisujemy oczywiście umowę. Proszę pamiętać, że za tym musi pójść przeniesienie prawa własności na rachunku inwestycyjnym, czyli trzeba wydać dyspozycję przeniesienia tych papierów na inny rachunek. To też są jakieś tam niewielkie koszty.
Dobra, i jeszcze tutaj mam taką zasadę, tutaj Pawle wypisałeś, nie wiem, że obowiązuje FIFO. Mógłbyś wytłumaczyć, bo to niby wszyscy wiedzą, to tak, że pierwsze weszło, pierwsze wyszło, ale z czego to wynika? Z czego to wynika i jak to w
No,
praktyce się odbywa?
jest to arbitralnie przyjęta metoda rozliczenia, tak po prostu jest i trzeba o tym pamiętać. Natomiast FIFO powoduje,
Znaczy, to
że.
generalnie chodzi o to, że jeżeli nabywam akcję jednej spółki i
Tak.
kupuję ją po różnych cenach, tak?
Tak.
Czas mija, cena się zmienia, ja sobie dokupuję 100 akcji, 200 akcji, cena się zmienia, to jeżeli ja potem te akcje sprzedaję, to jako pierwsze, tak? Sprzedaję te, które nabyłem jako pierwsze, tak? I
Tak.
to w tym momencie jest rozliczany zysk albo strata, prawda? Dokładnie, czy mogłem nabyć akcję, jakby to powiedzieć,
No
o,
tutaj
powiedzmy
najłatwiej byłoby to na przykładzie z
po
kartką i
50
długopisem.
50 zł, potem te akcje są po 100 zł, a potem sprzedaję część akcji po 60. To mimo tego, że już cena spadła od tych 100, to ja osiągam zysk, bo te pierwsze
Właśnie.
kupiłem po 50,
Tak,
prawda?
bardzo, bardzo dobry
No,
przykład.
taki, żeby już nie komplikować. Przypomnijmy
Natomiast
jeszcze.
trzeba o tym pamiętać.
No.
FIFO powoduje, że wielu inwestorów nie potrafi odtworzyć i nie potrafi rozliczyć poprawnie swoich własnych inwestycji i nie potrafią odtworzyć zawartości PIT-8C.
No tak, dokładnie. Jeżeli ktoś chciałby z kartą przeliczyć, skąd się wzięła kwota, że mam zapłacić nagle 1000 zł podatku,
Dokładnie
prawda? I
tak.
teraz to może. A jeszcze jak ktoś jeszcze do tego wszystkiego gra na kontraktach, to też już jest bardzo, że tak powiem, zamieszane, bo tam jest ta dźwignia finansowa i tak dalej. To już jest bardzo, bardzo skomplikowane. Przypomnijmy, do kiedy musimy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym?
Do 30 kwietnia.
Tak, złożyć, przeliczyć. To w szczególności uczulamy inwestorów, którzy tam mają ten problem od 3 ostatnich dni, kupują książki, jeżdżą na szkolenia.
Może jeszcze powiemy, Michale, odnośnie samego rozliczenia straty. Też w zasadzie wszyscy wiedzą, że wolno nam rozliczyć nie więcej niż 50% strat z lat ubiegłych.
Czyli jeżeli w kolejnym roku, załóżmy, że w tym roku za 2008 rok będę miał stratę, za 2009 powiedzmy, tak? Zakładam optymistyczny scenariusz, odniosę, no, nie wiem, sukces, miał zysk, to będę mógł, dobrze mówię, zbilansować tylko z połową kwoty z roku
Tak,
poprzedniego.
maksymalnie z połową.
Maksymalnie.
Do 50%. To oznacza, i w ciągu 5 lat, to oznacza, że każdą stratę wolno ci rozliczyć, Michale, w okresie od 2 do 5 lat. Bo mniej niż 2 nie możesz, bo możesz za każdym razem do 50%. Natomiast wolno ci więcej i nie musisz korzystać z tego dobrodziejstwa. Możesz dojść do wniosku, że w tym roku z jakiegoś tam powodu nie uwzględniam strat z lat ubiegłych w ogóle. Te straty można ze sobą łączyć. Jeśli mamy straty za 2006, 2007, 2008, to strata z 2006 może być rozliczona do 2011, 7 do 12 i tak dalej. Więc są okresy, kiedy te straty się na siebie zazębiają. Trzeba to po prostu uważnie kontrolować, spisywać sobie gdzieś na boku, żeby się nie pomylić.
Powiem wprost, jest to bez sensu.
No, tak no, wymyślił, tutaj
krytycznie się odniosę.
Tak wymyślił ustawodawca.
To bardzo źle wymyślił, nie ukrywam tego. To jakoś skoro zysk muszę natychmiast zapłacić podatek, to stratę też chciałbym kompensować od razu, a nie tam lata mijają i tak dalej, ja kompensuję, mylę się dwa razy i tak dalej. To zostało, nie ukrywam, źle wymyślone. Dobrze, jeszcze na zakończenie tego tematu podatkowego, to przypomnijmy już na samym końcu, jeżeli ktoś miał zysk z poprzedniego roku, to można 1% przekazywać z podatku giełdowego dla organizacji pożytku publicznego.
Tak, zdecydowanie tak.
Tak jest. No, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przypomnijmy, jest taką.
Bardzo.
Jest znakomitym przykładem organizacji pożytku publicznego. Dobrze. Pawle, te materiały na pewno wszystkie znajdują się u nas na stronie internetowej.
Tak, przy czym na chwilę obecną cały artykuł dostępny jest tylko i wyłącznie dla członków stowarzyszenia. W dziale eksperci si radzą. Wystarczy się zalogować, można sobie przeczytać.
Dobrze, proszę Państwa, żeby tradycji stało się zadość, chyba musimy coś o fonie powiedzieć. Mamy coś o fonie w tym tygodniu?
Przypominam tylko, że jest bardzo dużo informacji w dziale bieżące interwencje odnośnie fona, o tym, co się działo na ostatnim walnym i o tym, że kolejną część walnego mamy 17 kwietnia, tam oczywiście również będę. Miałem ciekawy telefon w piątek, miałem przyjemność porozmawiania z panem Mariuszem Patrowiczem, który obiecał mi, czy nam jako stowarzyszeniu i również państwu jako inwestorom i akcjonariuszom, że w ciągu kilku najbliższych dni zarząd spółki odpowie na pytania zadane i przekazane w zeszłym tygodniu. Jest to już druga lista pytań do zarządu spółki. Ona jest również zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia. Myślę, że pytania są ciekawe.
Ale co, tak sam zadzwonił, powiedziałbym, panie Pawle, to ja się namyśliłem, odpowiem na wszystkie wasze pytania.
Tak, Michale, dokładnie tak było. No nie, pan Mariusz Patrowicz zadzwonił i zapytał, czy chcielibyśmy, żeby odpowiedź na pytanie była lakoniczna, czy raczej obszerna.
No obszerna, wiadomo.
Powiedziałem, że oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że zarząd jest jak najbardziej zapracowany, więc żeby nie musiał spędzać przy tych pytaniach zbyt dużo czasu, więc... No, raczej odwołałem się do zdrowego rozsądku i poprosiłem o takie odpowiedzi, które będą cokolwiek mówiły.
Ja po prostu nie mogę uwierzyć. Wzruszenie odbiera mi głos.
Nie, ale to jest bardzo pozytywne, bardzo pozytywna informacja. To zobaczymy, jak te pytania będą, te odpowiedzi będą wyglądały, czy to rzeczywiście nie będą odpowiedzi zbyt lakoniczne albo zbyt ogólnikowe. Natomiast jeśli spółka wyrazi taką chęć, żeby być transparentna od samego początku do końca, i taka się stanie, to przynajmniej będziemy mieli podstawy do tego, żeby dyskutować na temat przyszłych planów spółki, na temat tych wszystkich uchwał, do których do tej pory mieliśmy poważne uwagi.
Znaczy to jakby tu reakcja, jeżeli, nie wiem, ja jestem podejrzliwy, ale jeżeli by tu wszystko była jakaś dobra wola ze strony akcjonariuszy i zarządu FONA, no to by wskazywało na profesjonalizm naszych działań, żeby to tak przycisnąć, tak, że jakby ci te grube ryby, powiedziałbym, zaczynają się z nami liczyć. To jest też obiecujące na przyszłość. Dobrze, i na sam koniec chcielibyśmy, ponieważ mamy te zgodnie z obietnicą, że konkurs na nazwę podcastu będzie trwał tylko do 10 jubileuszowego nagrania, chcielibyśmy rozstrzygnąć konkurs na nazwę podcastu. Tak? Od dzisiaj przestaniemy się nazywać podcast C, tylko wyłonimy jedną z nazw. Ja przypomnę, że w międzyczasie napływały nas bardzo różne propozycje. Najciekawsze nagrodziliśmy nagrodami książkowymi, które zostały już posłane. Ja wymienię te, które tutaj zapadły nam w pamięci, które rozważaliśmy, które tak przeszły do ścisłego finału. Pan Jacek kiedyś przesłał propozycję Foniatria, którą kiedyś szeroko dyskutowaliśmy. Potem pan Tomasz przesłał propozycję Echa Rynku, a następnie pan Andrzej przesłał propozycję SOS Inwestor, a jeszcze w międzyczasie pan Tomasz, ale inny pan Tomasz, była propozycja Trendofon. I te cztery propozycje, zresztą to dla wszystkich panów te nagrody już zostały wysłane pocztą w zeszłym tygodniu. No i tu propozycją, która najbardziej nam się spodobała i która jest najbardziej uniwersalna, to wygrała, Pawle, która propozycja...
Echa Rynku.
Gratuluję. Echa Rynku.
Tak, Echa Rynku. Też ja powiem, że Mi chyba bardziej podoba się nawet trendofon, ale to tak jak powiedziałeś sam, Michale,
nie możemy o tym
trendofon
też...
kiedyś może się zdezaktualizować.
Tak, nie możemy o tym fonie mówić do nieskończoności, w szczególności jak nagle spółka zacznie być dobrą spółką, to będzie nudno, tak? Będzie nudno. Tak jest, także od dzisiaj nazywam się Echa Rynku, to dla pana Tomasza, który jest autorem tej propozycji, jeszcze postaramy się...
Samochód.
No może niekoniecznie samochód, jeszcze jakąś ciekawą propozycję, znaczy ciekawą nagrodę wymyślić i też... Te też wyślemy, te też do pana Tomasza. Jeszcze jakiś drobiazg wyślemy. Także to wszystko na dzisiaj.
Dziękujemy bardzo.
Tak, to były Echa Rynku, 10. wydanie podcastu Echa Rynku. Nagrywali dla państwa
Paweł Wielgus
i Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Trzeba wyczaić.
Okej, to się wytnie.